Ortodoksja.
Witam Państwa serdecznie. Jak wiadomo, w audycjach nie pomijam poetów. Można zapytać, a cóż ma poeta do duchowej literatury, którą przede wszystkim tutaj prezentuję? Otóż są poeci, którzy poprzez swoją intuicję, ale także przygotowanie głębokie, intelektualne, starają się wejrzeć poza materię, która nas otacza, w świat duchowy, w świat Stwórcy, i takim poetą jest na pewno Borys Rusko, urodzony w 1929 roku. Nie mylę się, ma 95 lat w tym roku, będzie we wrześniu obchodził, w Białowieży. I ciągle jest twórczy. Ostatnio wydał 2 tomy wierszy. Jeden Z ogrodu za zasłoną, drugi Nieskończoność na progu. Jest niezwykle płodny i, jak zauważają krytycy literaccy, pisze coraz doskonalej i coraz trafniej. To jest fenomen. Dlatego uważam, że tego człowieka, który jest mocno związany z cerkwią, chodzi jeszcze do katedralnego soboru świętej Marii Magdaleny samodzielnie w Warszawie, trzeba o nim mówić, trzeba go zwyczajnie promować, bo ciągle mam nadzieję, że będzie w przyszłości zaliczony do jednych z najwybitniejszych poetów polskojęzycznych. Mówię polskojęzycznych, ponieważ jego poezja jest bardzo inspirowana wschodem i życiem cerkiewnym. Teraz będę mocno się opierała na tym, co powiedział o 2 ostatnich tomach Stefan Jurkowski. Poeta, krytyk literacki, eseista, felietonista, człowiek, który pracował jako redaktor w jednych z głównych pism literackich w Polsce i który pełnił też funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich, oczywiście członek Związku Literatów Polskich. Dlatego słowo Stefana Jurkowskiego jest dla mnie bardzo autorytatywne. Poezja Borysa Ruski dzieje się niejako poza słowem, pisze Stefan Jurkowski. Słowa i sam zapis graficzny są zaledwie znakiem, swoistym rusztowaniem, na którym opierają się znaczenia. To także impuls uruchamiający wyobraźnię czytelnika. Można więc powiedzieć, że ilu odbiorców, tyle przesłań tejże poezji, która odwołuje się zarówno do emocji, wrażliwości, jak i do intelektu. To swoiste światło, które w tajemniczy sposób otwiera w nas intymny, indywidualny świat tych na wskroś oryginalnych utworów. Według Borysa Rusko to, co widzimy, ściśle jest połączone ze światem ponadnaturalnym. Ów świat ponadnaturalny stanowi jakąś drugą stronę rzeczywistości, intuicyjnie przeczuwaną przez poetę, jak w wierszu. Ścielą się myśli na polu wyobraźni. Wschodzą byty bezcielesne. Czułe, jak spojrzenia w uniesieniu. To wiersz wyobraźnia. Oryginalne poetyckie obrazy, zawieszenia głosu, aforystyczny sposób zapisu wiersza, To charakterystyczne cechy tej poezji. Ale jej zasadnicza oryginalność to sięganie w głąb bytu, odkrywanie metafizycznej strony. Stąd ten poeta jako jedyny w Polsce, może w świecie, wprowadził pojęcie tachionów do swojej poezji, czyli hipotetycznych cząstek poruszających się z prędkością ponadświetlną, a niosą one informacje z przyszłości. Zawierają wiedzę o istocie wszechświata. I oto wiersz Radość. Zasypię przepaść słowem. Wyrosną myśli gęste jak las. I wzejdzie radość jaśniejsza od słońca. Zawsze stajemy przed jakąś niezgłębioną kosmiczną tajemnicą. Nasz świat oraz cały kosmos nie jest jednoznaczny według poety. Aby go poznać, nie wystarczy potoczne, codzienne doświadczenie. Bo przecież cała rzeczywistość jest równaniem z nieskończoną ilością niewiadomych. Rozwiązać to równanie to przeniknąć głębię wszechrzeczy. I wiadomo, że człowiek nigdy tego równania nie rozwiąże. Ale może dociekać w pokorze tajemnicy i w pokorze stanąć wobec absolutu pisanego z dużej litery. Wszystko, co u niego jest napisane dużą literę, oznacza Boga, boskość. I tutaj z rozmów telefonicznych, bo często pan Borys Rusko dzwoni do mnie, bardzo lubię te telefony. Pan Borys, i kiedyś powiedziałam tak, no cóż, my jesteśmy tylko pułkiem w kosmosie, cóż my możemy na tym świecie, po co nasza aktywność Bogu? A pan Borys zaprzeczał, o nie, pani Aniu, to tak nie jest, bo dużo zależy od naszej aktywności. Bóg tej aktywności potrzebuje. To my tutaj żyjemy wezwani do tej aktywności. My powinniśmy współtworzyć. Nawet jeżeli jesteśmy tymi pyłkami w kosmosie, to Bóg od nas oczekuje współtworzenia. Dlatego zacytuję ten wiersz. Zburzę mur słabości. Ruszę po owoc z ogrodu, pisanego z dużej litery, za zasłoną. Więc po cerkiewnym języku powiedzielibyśmy, jest to takie odważne dzierznowienie, wyrwanie się, zmierzanie z czymś, co jest nieznane, nieskończone, boskie. Jest ta tęsknota za ogrodem, za rajem, za Bogiem. I właśnie motorem działania w poezji pana Borysa jest chęć poznania tego, co jest za owym murem, za zasłoną. Jest i tomik pod tytułem Za zasłoną. Jest fascynacja tajemnicą. I jeszcze wracam do wykładni poety. Człowiek nie jest stworzony do bierności, do bezruchu, ale właśnie do ciągłego poszukiwania i zgłębiania. I nie tylko człowiek, nawet przyroda. W wierszu Radość drzewa. Przyjrzyj się drzewu, jak się uśmiecha. Dziękuję za życie. Podaję rękę światu. W utworach Ruski widać głębokie umiłowanie przyrody. Poeta pisze o swojej Puszczy Białowieskiej, o drzewach, zachwyca się kolorowymi kwiatami, błękitem nieba, soczystą zielenią wiosennych liści, podniebnymi ptakami. Ale też nie jest to wyłącznie zachwyt sam w sobie. Budzi on głębokie refleksje dotyczące Stwórcy. Poeta jest przekonany, że świat nie jest samotny, że istnieje z dużej litery pierwsza przyczyna, z dużej litery byt osobowy, który organizuje cały, z dużej litery wszechświat. Umyka on wprawdzie poetyckiemu słowu, jest zaledwie przeczuwalny, ale jest. Poezja autora podarowanej nieskończoności z ogrodu za zasłoną, nieskończoności za progiem, ma charakter aforystyczny. Jest bardzo oszczędna, szuka takich słów, które od razu, tu cytuję Jurkowskiego, niczym impuls elektryczny, poruszają wyobraźnię czytelnika. Poezja Borsy Arusko jest oszczędna, ale także ekspresyjna i celna i czyni z wierszy prawdziwe klejnoty. Zwykle odwołuje się do wyobraźni oraz wrażliwości odbiorcy i trafia w sedno dzięki, w cudzysłowie powiem, destylowaniu słów w taki sposób, aby znaczyły to wszystko, czego słowami nie da się wypowiedzieć. Opowiadałam o twórczości w ostatnich dwóch tomach Borysa Rusko, Nieskończoność na progu i Z ogrodu za zasłoną. Dodam jeszcze osobistą refleksję. Poeta ma 95 lat, jak powiedziałam, ciągle tworzy i ciągle tworzy coraz lepiej, jak uważają krytycy. Mamy takich ludzi, którzy zachwycają swoją twórczością w bardzo późnym wieku. I do takich na pewno należy Michał Bałasz, architekt, który skończył 101 lat, ale chylę czoła również przed Janem Zieniukiem. Nie wiem, czy chcę o tym mówić, ale wydaje mi się, że to jest ozdoba mieć około 90 lat i ciągle jeszcze działać na rzecz rozwoju katechezy prawosławnej w Polsce. Albo Antoni Balajko, jeden z najlepszych logopedów w Polsce, który wczoraj powiedział mi, że a ja jestem starszy od władyki metropolity Sawy. I też jeszcze działa na polu logopedii. Dziękuję bardzo za uwagę.
Radio Ortodoksja.